Okej. Dobra, kilka takich jeszcze, troszkę, tak jak mówię, nudnych informacji, ale o manuskryptach wam powiem. Jak powstawała Biblia, na podstawie czego? Tekst biblijny ksiąg Starego i Nowego Testamentu został utrwalony w postaci manuskryptów. Manuskryptami nazywa się wszelkie rękopisy tekstów biblijnych wchodzących w skład Pisma Świętego. Czyli te pierwsze te księgi zostały wpisane, oryginały, a później je przepisywano i te przepisane księgi nazywamy manuskryptami. I teraz kilka informacji o tych manuskryptach. Mamy bardzo dużo tych manuskryptów, ale ciekawą rzeczą jest to, że na przykład bardzo znane pisma, które ludzie nie poddają w wątpliwość, na przykład pisma Platona, który najstarsza kopia jest 900 lat po Chrystusie. Najstarsza kopia pism Platona jest 900 lat od momentu powstania. Czy na przykład jak Arystoteles, 1100 lat po napisaniu najstarsza kopia. Czyli bardzo duży przedział czasowy. Natomiast jeśli chodzi o Biblię, która była regularnie przepisywana, to jest tych papirusów, manuskryptów bardzo wielka ilość i nie ma takiego przedziału czasowego. I te manuskrypty dzielimy na papirusy, czyli spisane na tej trzcinie pochodzącej z Egiptu, i na pergaminach. Pergamin jest to materiał piśmienniczy, skóry cielęce. I może już pominę niektóre rzeczy, żeby nie wymagać czasu. Powiem wam kilka rzeczy jeszcze o zapisywaniu, które są bardzo ważne. Te pisma oryginalne, czy hebrajskie, czy greckie, były bardzo ciekawie zapisywane, ponieważ materiał piśmienniczy, czy to papirus, który był wykonywany z takich cieniutkich trzcin, które rosły nad Nilem, je się namaczało, rozgniatało i powstawał taki materiał, papier dzisiejszy, był strasznie drogi, bo to dużo pracy kosztowało. Tak samo pergamin, czyli skóra cielęca, trzeba było dużo pracy włożyć, żeby ten materiał się naprawdę nadawał. Więc dlatego pisma jakiekolwiek, czy Biblia, czy inne, były strasznie drogie. Jeszcze za czasów szlacheckich w Polsce magnaci tylko mieli odpisy Pisma Świętego i to nie całe w Polsce. Szlachta w ogóle tego nie posiadała. I taki magnat polski, czasami jeśli miał księgę na przykład psalmów, to taka księga potrafiła być warta dwie albo trzy wioski razem z ziemiami i z rolnikami, chłopami. To były tak drogie księgi, pięknie oprawione, ręcznie przepisane, ale to zajmowało masę czasu. To było strasznie drogie. I tak samo było za czasów Pana Jezusa. Dlatego przeciętny Żyd nie miał w ogóle dostępu do pism, czyli do zwojów. Jeśli chodzi o hebrajski, to żeby zaoszczędzić materiału, na którym się pisało, wszystkie wyrazy były złączone ze sobą. Nie było w ogóle kropek, przecinków i interpunkcji takiej, jak dzisiaj mamy w piśmiennictwie. Wszystkie wyrazy były sklejone, więc była taka długa gąsienica. I żeby jeszcze zaoszczędzić materiału, to nie używano w ogóle samogłosek, tylko same spółgłoski. Więc gdybyście jako Polacy dostali taki tekst i nawet nauczyli się hebrajskiego, to nie bylibyście w stanie przeczytać tego. Więc przeczytać mógł tylko ktoś, kto regularnie przepisywał pismo i wiedział dokładnie, co tam jest napisane. Rozumiecie? Dokładnie podobnie było w języku greckim. Żeby zaoszczędzić materiału, łączono wszystkie wyrazy i albo pisano z dużych liter, że całe pismo było dużymi literami po grecku, albo z małych. Nie używano takich gramatyki jak dzisiaj, że imiona i nazwy miast piszemy z dużej, a inne rzeczy z małej. Albo pisano wszystko z dużej, albo wszystko z małej i też wyrazy były sklejone. Więc jeśli odwiedzi was Świadek Jehowy, I powie wam, że Jezus do Łotra na krzyżu powiedział: dzisiaj będziesz ze mną w raju, bo tam jest przecinek w oryginale, to opowiada wam bajki. Rozumiecie? Bo świadkowie nauczają czegoś takiego, że Jezus nie powiedział do Łotra: dzisiaj będziesz ze mną w raju, co by znaczyło, że Łotr, kiedy umarł, to jego dusza dalej żyje i poszedł z Jezusem do raju, bo świadkowie wierzą w to, że jak człowiek umiera, to przestaje śpić, tak, przestaje istnieć i dopiero później zostanie wzbudzony. Więc oni mówią tak, że Jezus powiedział coś takiego: dzisiaj powiadam ci, przecinek, będziesz kiedyś ze mną w raju. Tylko w języku greckim, w oryginale, kiedy Jezus to powiedział, a apostołowie to spisali, nie było przecinków. Rozumiecie? Także to taka, mówię wam, jak Biblia była spisywana, czy w hebrajskim, czy w greckim. To była taka długa gąsienica. W greckim były samogłoski, ale w hebrajskim nie było samogłosek i dopiero w XII wieku masoreci, czyli pisarze żydowscy w XII wieku już naszej jakby ery powiedzieć, powstawiali dopiero samogłoski. Stąd jest problem, że nikt nie wie, jak brzmi imię Jahwe czy Jehowa. W ogóle nikt nie wie, jakie tam są samogłoski. Bo zawsze to było zapisane J-W-H-W. Nie było samogłosek. Żydzi w ogóle przestali od II wieku używać tego imienia, bo uważali, że jest tak święte, że nie wolno go wypowiadać. I zawsze, kiedy w oryginale hebrajskim było zapisane imię J-H-W-H, to nie czytali Jahwe albo Jehowa, tylko mówili Adonai, Pan. Nie czytali imienia Boga. I zatracili znajomość tego imienia. Nie wiedzieli, jak się je wypowiada. Więc jeśli ktoś przyjdzie do was, świadek Jehowy, i powie: a czy znacie imię Boga? No i możecie zapytać: a jakie to jest imię Boga? No Jehowa. A skąd wy to wiecie, że tak ono brzmi? No tak w Biblii jest napisane. Tylko że nikt nie wie, jak się je wypowiada. Rozumiecie? To, co mówią świadkowie, jest fikcją. W Kościele katolickim używa się Jahwe, bo w jakimś starym piśmie greckim jeden z historyków greckich napisał: a Żydzi wierzą w Boga, który ma na imię Jahwe. I dlatego Kościół katolicki przyjął, że to imię brzmi Jahwe. Świadkowie mówią Jehowa, ale tak naprawdę nikt nie wie, jak to imię brzmi. Zostało to zatracone przez to, że nie używano samogłosek. To odnośnie tak troszeczkę tych manuskryptów. Jeszcze odnośnie tych manuskryptów. Jeśli chodzi o Nowy Testament, sytuacja jest równie satysfakcjonująca. Po pierwsze, ilość rękopisów, czyli tych manuskryptów greckich, dostępnych obecnie do pracy krytycznej, czyli żeby sprawdzić, czy Biblia nie została zmieniona, jest ponad 4000 takich manuskryptów. Jeśli dodamy jeszcze do tego przekłady łacińskie, to liczba ta rośnie chyba do ponad 10 tysięcy. Poza tym praktycznie cały Nowy Testament mógłby być odtworzony z cytatów ojców Kościoła. Czyli ojcowie Kościoła to są goście z II i III wieku, którzy tak często pisali pisma, które się zachowały i cytowali Biblię, że prawie możemy cały Nowy Testament odtworzyć z cytatów ich. A teraz podam wam troszeczkę ciekawych takich informacji odnośnie innych ksiąg, które ludzie używają. Na przykład historia Tukidydesa, który pisał przed 400 ponad lat przed Chrystusem, jest nam znana tylko z 8 manuskryptów. Czyli z 8 manuskryptów, które datuje się na 900 rok po Chrystusie. Prawie 1300 lat po jej napisaniu mamy 8 manuskryptów, ale żaden klasyczny uczony nie będzie słuchał argumentu, że to jest nieautentyczne i że trzeba to odrzucić, bo możliwe, że zostało sfałszowane. Arystoteles, który pisał 340 lat przed narodzeniem Chrystusa, a najwcześniejsza kopia Arystotelesa mamy z roku 1100, prawie 1400 lat później przerwy, albo jeszcze więcej, mamy tylko 5 kopii. Ale nikt z uczonych ludzi nie wpadnie na pomysł, żeby podważyć autorytet tych pism. I wiele innych takich znanych ksiąg, czy Platon, czy historia Cezara, wojny galilejską, która jest sprzed 50 lat przed narodzeniem Chrystusa, wszyscy uczeni uważają, że te rękopisy, które są 1000 albo 1400 lat później, są wiarygodne, ale ci sami uczeni podważają autorytet Biblii. I mówią, że to jest mocno podejrzane, że to było fałszowane, przepisywane i dopisywane. Używają zupełnie innych kryteriów do Biblii, a innych do innych ksiąg. Stare księgi jakieś właśnie filozoficzne uważają za autentyczne, a autorytet Biblii podważają. I mówią, że to jest mało wiarygodne, czy to jest prawda. Teraz powiem troszeczkę wam o tym, jakie pisma są w Starym Testamencie, w Biblii protestanckiej, a katolickiej. Jest pewien problem polegający na tym, że zbiór ksiąg Starego Testamentu, ostatecznie jakie księgi mają być w Starym Testamencie, Żydzi ustalili w setnym roku na synodzie, setny rok po narodzeniu Chrystusa, w takiej miejscowości Jabne, miasto położone około 20 km od dzisiejszego Tel Awiwu. Wtedy zebrali się ci rabini żydowscy i ustalili, jakie pisma mają być w Starym Testamencie. Ale problem polega na tym, że w Biblii katolickiej jest więcej pism ze Starego Testamentu niż w Biblii protestanckiej. I skąd to się wzięło? Powiem wam pewną historię. Kiedy zakonnik katolicki, który miał na imię Luter, doktor teologii, wykładał teologię chłopakom, którzy się uczyli na duchownych, czytał Biblię i zauważył, że niektóre księgi ze Starego Testamentu sobie wzajemnie zaprzeczają. I dało mu to wielki niepokój. Zaczął szperać w historii Kościoła katolickiego. I doszperał się do świętego Hieronima, który żył w IV wieku, i papież, jeden z pierwszych papieży w Rzymie, zlecił mu, Hieronim był zakonnikiem katolickim, przetłumaczenie z oryginału hebrajskiego i greckiego Biblii na łacinę. I powstało w ten sposób najsłynniejsze katolickie tłumaczenie, które się nazywa Vulgata, które katolicy uważają za natchnione. Święty Hieronim, który był zakonnikiem, znał bardzo dobrze Grekę, ale nie znał hebrajskiego. Więc pojechał do Aleksandrii, miasto w Egipcie, gdzie była jedna z największych bibliotek na świecie, i uczył się hebrajskiego od Żydów, masę Żydów tam mieszkało w Aleksandrii, i studiował hebrajski i ich księgi, bo chciał przetłumaczyć to na łacinę. I teraz musimy się cofnąć troszeczkę w historii. Jakieś ponad 200 lat wcześniej, przed narodzeniem Chrystusa, Egiptem rządzili Ptolemeusze, którzy pochodzili od jednego z generałów Aleksandra Wielkiego. Aleksander Wielki podbił cały Bliski Wschód, a doszedł aż do Indii. W wieku 32 czy 3 lat ugryzł go mały komar, zainfekował malarią i wielki Aleksander Wielki umarł. Miał 4 generałów, którzy dowodzili całą jego armią. Ci generałowie spotkali się na jednym miejscu i powiedzieli tak: albo będziemy ze sobą walczyć, który z nas ma być drugim Aleksandrem Wielkim, i się pozabijamy, albo całe cesarstwo Aleksandra podzielimy na 4 części i każdy z nas będzie przywódcą. I podzielili. Jeden z tych generałów miał pod sobą cały Egipt i północną Afrykę. To wszystko, co Aleksander zdobył. I od niego później wywodzili się Ptolemeusze. Jeden z jego potomków kochał książki i stworzył największą bibliotekę na świecie w Aleksandrii. W ogóle niesamowicie rozbudował miasto, stworzył miasto i nazwał je na cześć swojego wodza Aleksandra Wielkiego Aleksandria. I któregoś dnia przyszli do niego bibliotekarze i powiedzieli: królu, Żydzi mają bardzo ciekawą książkę. Warto by było ją przetłumaczyć na grecki i włączyć do naszej biblioteki. Król mówi: zajmijcie się tym. Więc oni pojechali albo ściągnęli kapłanów żydowskich, którzy w świątyni służyli i znali hebrajski i przepisywali Biblię, musieli im niesamowicie dużo zapłacić, bo żaden Żyd nie wpadłby na pomysł, żeby Biblię przepisać na inny język, przetłumaczyć, bo uważali to za świętokradztwo. Skoro Bóg im dał Biblię i kazał im przepisywać w hebrajskim, to nie wolno tego przetłumaczyć na inny język. Ale oni mieli nieograniczoną ilość kasy, więc zawsze ktoś się skusi. I ściągnęli kapłanów żydowskich, zapłacili im olbrzymie pieniądze i faceci się wzięli do roboty i przetłumaczyli cały Stary Testament na język grecki. To jest najstarsze tłumaczenie, nazywa się Septuaginta. I kiedy to zrobili, historia się nagle urywa. 70 lat później inna ekipa kapłanów, która może nie do końca się zgadzała z tym, co tam ci zrobili, chcieli zbadać, czy oni to dobrze zrobili. I kiedy badali tekst, zobaczyli, że bardzo dobrze wykonali pracę, że bardzo wiarygodnie przetłumaczyli z hebrajskiego na grekę, ale zrobili straszną rzecz. Do ksiąg, które Żydzi uważali za natchnione, dopisali księgi, które Żydzi nie uważali za natchnione, ale za historię narodu izraelskiego. Dołączyli 7 innych ksiąg. Księgi Machabejskie, Mądrości Syracha, Księgę Barucha, sekretarza Jeremiasza. Było kilka takich rzeczy, które dopisali i się za głowę złapali. To znaczy, że już w tamtych czasach Żydzi jedne księgi uważali za natchnione, czyli że Bóg je podyktował, a inne za nienatchnione, czyli księgi, które warto czytać, ale nie można powiedzieć, że Bóg je podyktował. To jest coś takiego, jakby Polak wziął historię Polski i dołączył do Biblii i powiedział, że to jest księga natchniona. I historia się urywa i Luter jest pierwszą osobą, która to odkrywa. Święty Hieronim, który się uczył w Aleksandrii, znalazł te księgi w bibliotece w Aleksandrii i przetłumaczył cały Stary Testament, czyli księgi, które Żydzi uważali za natchnione, które w 100. roku po narodzeniu Chrystusa ustalili, że to są te księgi, i dołączył te 7 ksiąg. Święty Hieronim, 4 wiek, 400 lat po narodzeniu Chrystusa. Ale nad każdą księgą święty Hieronim w tych dodatkowych napisał księgi apokryficzne, czyli nienatchnione, ale bardzo ciekawe i należy je czytać. I tak powstała Wulgata, najsłynniejsze tłumaczenie katolickie w IV wieku. Ale kiedy pojawił się Luter i odkrył tą historię, odrzucił te księgi. I powiedział, że to jest dziadostwo, że to nie ma nic wspólnego z Bogiem i że te księgi sobie zaprzeczają. Zebrał się Sobór Trydencki, katolicki, zjechali się wszyscy biskupowie, którzy na Soborze w Trydencie podjęli takie decyzje. Jeśli ktoś wierzy tak jak Luter, że z łaski zbawiony jesteś przez wiarę, niech będzie przeklęty. I tak co chwilę, przeklęty, przeklęty. Jeśli ktoś wierzy tak jak Luter, że może samodzielnie czytać Biblię w języku ojczystym, niech będzie przeklęty, przeklęty. I tak co chwilę. Jeśli ktoś wierzy tak jak Luter, że księgi, które przetłumaczył święty Hieronim, są heretyckie i apokryficzne, niech będzie przeklęty. Rozumiecie? Wszystko to, co Luter odkrył w Biblii, oni to przekleli. I w tym momencie na Soborze uznali, że te 7 ksiąg, na których nagłówku święty Hieronim w IV wieku napisał, że to są apokryfy, księgi nienatchnione, oni włączyli do Biblii. I do dzisiaj w Kościele katolickim te 7 ksiąg jest uznawane za natchnione. Ale w Biblii protestanckiej nie ma tych ksiąg. Rozumiecie? I mamy, katolicy mają o kilka ksiąg więcej niż protestanci. Jeśli chodzi o Nowy Testament, nie ma dyskusji, jest to samo. Warto te księgi przynajmniej raz w życiu przeczytać. Na przykład księgi Mądrości Syracha są dwie. Był to uczony żydowski, kapłan, który pisał mądre przysłowia i różne rzeczy, w które Żydzi wierzyli za jego czasów. Ale one nie mają nic wspólnego w niektórych miejscach z Biblią. Pisał głupoty wręcz. Na przykład w jednym miejscu Syrach napisał tak: jeśli masz córkę, nie uśmiechaj się do niej, bo może z niej stać się prostytutka. Nie ma to nic wspólnego z Biblią. Facet pisał głupoty o kobietach. Jeszcze głupsza księga, którą katolicy uznali za natchnioną, jest księga Tobiasza. Bardzo ciekawa księga, mógłby być fajny powstać film hollywoodzki. To jest księga o bardzo pięknej Żydówce, która była tak śliczna, że wszyscy faceci się w niej zakochiwali. Ale kobieta była opętana i miała w sobie demona. I każdy mężczyzna, który zostawał jej mężem, w noc poślubną demon opanowywał tą kobietę i ona go zabijała. Ale kiedy pochowali tego świeżo poślubionego pana młodego, kolejny mężczyzna się w niej zakochiwał i chciał ją poznać i być jej mężem. I ona ukatrupiała każdego. Ale nikt nie chcieli jej zabić, bo była piękna i wiedzieli, że to nie ona zabija, tylko diabeł, który jest w niej. I zakochał się w niej Tobiasz, który był Żydem i który wierzył w Boga i modlił się: Boże, kocham ją, ale nie chcę zginąć. Co mam zrobić? A chcę ją poślubić. I księga Tobiasza jest napisane, że Bóg posłał do niego anioła Gabriela, który przyszedł i powiedział: zrobisz tak. W noc poślubną przygotujesz sobie wątrobę ryby i kiedy już będziecie sam na sam, wrzucisz wątrobę ryby do ogniska, smród, który wyjdzie z wątroby ryby, wygoni demona. Bardzo fajny sposób na wyganianie demonów z ludzi opętanych. Kiedy się czyta Nowy Testament, widać wyraźnie, że demony wychodzą z kogoś tylko kiedy... Jak wezwiemy jakiego imienia? Tylko imienia Jezusa. Demony się boją tylko imienia Jezusa. Demony w ogóle nie reagują na święconą wodę, na święty krzyżyk i na medalion z Marią. W ogóle mają niezły ubaw, jak ktoś leci do nich z Marią, ze świętym krzyżykiem czy z wodą święconą. Ale do dzisiaj egzorciści katolicy tak wyganiają demony. Gdybyście obejrzeli sobie taki film Egzorcyzmy Emily Rose, to była studentka niemiecka, którą demony zagłodziły na śmierć. To jest prawdziwa historia. Księża katolicy wyganiali z niej demony w imieniu Marii, Anioła Stróża i wszystkich świętych. I demony ją zamęczyły i zagłodziły na śmierć. Była rozprawa sądowa, gdzie sędzia ostatecznie uniewinnił tych księży, bo powiedział, że chcieli jednak jej pomóc. Do dzisiaj Kościół katolicki przeprowadza egzorcyzmy nie w imieniu Jezusa, ale wszystkich świętych i anioła. Ale kiedy czyta się Nowy Testament, widać wyraźnie, że demony się boją tylko imienia Jezus. Ale mamy w Starym Testamencie księgę Tobiasza, gdzie jest opisana historia, że można wygonić demona za pomocą wątroby ryby. To jest książka okultystyczna. To jest księga, która jest zaliczana w wierzeniach żydowskich do kabały. Wiecie, co to jest kabała? To jest okultyzm żydowski. Żydzi też się bawili w okultyzm połączony z religią. Nazywali to kabała. Tak jak ktoś, jak ogląda filmy różne hollywoodzkie, gdzie jest mowa, że jest biała magia i czarna. No nie? Niektórzy ludzie uważają, że są też dobre czary. I Polacy też tak myślą. Także warto jest przeczytać te księgi, żeby zobaczyć, dlaczego Luter ich nie uznał. Dlaczego święty Hieromin ich nie uznał. Dlaczego Żydzi ich nie uznają do dzisiaj jako natchnione. Rozumiecie? Ale Kościół katolicki na Soborze w Trydencie powiedział, te księgi są natchnione. Tylko, że te księgi zaprzeczają innym fragmentom Biblii, gdzie Bóg zabrania wierzyć w takie rzeczy. Gdzie Bóg się brzydzi takim zachowaniem, na tej zasadzie. Czy tutaj macie jakieś pytanko? Luter był pierwszy, który to odkrył i odrzucił te księgi. Macie tu jakieś pytanie odnośnie tego? Także to są takie księgi jak Tobiasza, Judyty, Mądrości, Syracha, Eklezjastyk Syracha, Barucha, dwie księgi machabejskie i też w księdze Daniela jest dwa rozdziały dopisane, 13 i 14. W księdze Estery są dopiski. I w Biblii katolickiej, którą ja używam, tam jest to wyszczególnione, które to są te księgi dopisane. Jeśli chodzi o Nowy Testament, to i katolicy, i protestanci używają 27 ksiąg Nowego Testamentu. I ostatecznie te księgi Starego i Nowego Testamentu, jeśli chodzi o Kościół chrześcijański, został ogłoszony na synodzie w Laodycei w 360 roku. W W 360 roku ostatecznie biskupowie, kiedy się zjechali, uznali 39 ksiąg Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu. Dopiero później Sobór w Trydencie zwiększył ilość tych ksiąg Starego Testamentu. Jeśli chodzi o kodeks Nowego Testamentu, to kiedy biskupowie decydowali, jakie księgi mają się znaleźć w Nowym Testamencie, kierowali się trzema kryteriami. Żeby jakąś księgę wrzucić do Nowego Testamentu, bo pis było wiele więcej, różnych, apokryfów też, były różne pisma chrześcijańskie, gnostyckie, że sekty pisały różne pisma i podpisywały się znanym nazwiskiem. Na przykład sekta gnostycy. Gnostycy mieli takie wierzenia, gdzie były wymieszane wierzenia chrześcijańskie, egipskie i perskie. Taki miks. Jeszcze filozofia grecka. Ponieważ nie mieli pism, a pisma, które pisał Paweł, podważały w to, co oni nauczali, to oni pisali swoje pisma i podpisywali u góry, że to napisał apostoł Tomek. Tomek nie napisał żadnej księgi, ale ponieważ Tomek już dawno nie żył, to oni mówili, a znaleźliśmy to, Tomek jednak coś napisał. Więc podpisywali się bardzo znanymi nazwiskami apostołów, którzy nic nie napisali i mówili, a to jest najlepsze. I mamy takich apokryfów bardzo dużo różnych pism. Dlatego niektórzy obecnie czytają takie i powołują się. No i są apokryfy, że Jezus z Marią Magdaleną miał dzieci, prawda? Że Jezus do dzisiaj żyje na ziemi, że zmartwychwstał i żyje. I że to jest największa tajemnica Kościoła katolickiego. Że jest Jezus, są Jego dzieci, które też są nieśmiertelne. Jest masę bzdur. Na tej podstawie Hollywood kręci różne filmy. Na podstawie tych pism apokryficznych. Ale kiedy biskupowie się zjechali, kierowali się trzema takimi punktami, które pismo włączyć do Nowego Testamentu. Po pierwsze, pismo musiało być napisane przez apostoła albo ucznia apostoła. Czyli uznano tylko te pisma, które napisali 11 apostołów Jezusa albo bezpośredni uczniowie apostołów. Na przykład Łukasz był bezpośrednim uczniem apostoła Pawła. Paweł został zaliczony do grona tych 12, bo Judasz się powiesił. To było pierwsze kryterium. Drugie kryterium. Pisma nie mogą podważać autorytetu całej Biblii. Czyli jeśli jakieś pismo, był choćby jeden werset, który był sprzeczny z pismami Starego Testamentu, odrzucano takie pismo. I trzeci argument. Pisma musiały być znane w całym Kościele chrześcijańskim, w całym Cesarstwie Rzymskim. Jeśli jakieś pismo spełniało te trzy kryteria, wtedy mówiono, to jest pismo natchnione przez Boga. Dlatego zobaczcie, macie cztery Ewangelie. Ewangelię Mateusza napisał uczeń Jezusa, Jan, uczeń Jezusa. Marek nie był uczniem Jezusa, ale u Marka w domu była ostatnia wieczerza i Marek jako młody chłopiec widział Jezusa i słuchał Jezusa. U niego była w domu wieczerza. Marek był kuzynem Barnaby i był uczniem apostoła Pawła później. I on też podróżował masę z Barnabą i z Pawłem i znał osobiście Jezusa i napisał bardzo krótką Ewangelię. Ewangelia Mateusza jest napisana przez Żyda, ucznia Jezusa do Żydów. Ewangelia Łukasza jest napisana przez ucznia apostoła Pawła do Greków. Marek pisał do Rzymian. Bardzo krótka Ewangelia, pozbawiona wszystkich prawie świąt żydowskich. A Jan stwierdził, po co mam pisać to samo, skoro już trzech moich kolegów napisał Ewangelię do Kościoła. Zawarł w niej zupełnie inne historie, których nie było w tamtych pismach. Łukasz napisał jeszcze Dzieje Apostolskie, czyli życie apostoła Pawła w zasadzie. I większość pism Nowego Testamentu to mamy pisma Pawła. Paweł napisał większość listów do kościołów, które sam założył. Macie jeszcze dwa listy Piotra, czyli ucznia Jezusa Chrystusa, apostoła. Macie pismo Jakuba, to był rodzony brat Jezusa. Można powiedzieć, że był pierwszym pastorem Jerozolimy. Miał największy autorytet w Jerozolimie. Nie apostołowie, ale Jakub. Jakub był rodzonym bratem Jezusa i dowodził całym kościołem w Jerozolimie. Apostołowie się liczyli z jego zdaniem. Juda, króciutki list, który napisał, to jest rodzony też brat Jezusa Chrystusa, który się nawrócił po zmartwychwstaniu Jezusa i był jednym z przywódców w kościele w Jerozolimie. Ale większość pism to macie Jan, Paweł, i to byli ludzie, którzy byli szanowani w całym kościele chrześcijańskim, w całym cesarstwie. I biskupowie, którzy się zjechali w 360 roku, uznali tylko te pisma, wszystkie inne odrzucili. Wszystkie inne uznali za apokryfy i herezję. Nie włączyli innych pism. I ostatnia księga Apokalipsy mówi, że jeśli ktoś coś z Biblii odejmie, to zostanie mu odjęte z życia wiecznego. Jeśli ktoś coś do Biblii doda albo dopisze, będzie mu dopisane plak i trafi do piekła. Także wszystkie kościoły, które próbują coś ująć, albo duchowni, którzy próbują coś ująć z autorytetu Biblii, no to zostanie im ujęte. Wszyscy, którzy próbują coś dodać, na przykład taka sekta jak Mormoni. Mormonów w Stanach Zjednoczonych jest miliony. 4 lata temu jeden z kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych był Mormonem. Prawda? I startował. To jest bardzo duży kościół Mormonów. Mormoni uznają Biblię, ale też pisma Mormona, ich założyciela, który mówi, że przyszedł do niego anioł Gabriel i dał mu dodatkowe pisma. Tylko, że Apokalipsa temu zaprzecza. Także jeśli chodzi o te manuskrypty, to mamy kilka takich najważniejszych manuskryptów, gdzie jest zawarty prawie cały Stary i Nowy Testament. Mamy kodeks synajski, kodeks watykański, kodeks aleksandryjski, kodeks Efrema i kodeks Bezy. I to są takie 5 podstawowych kodeksów, z których jest zrobiony oryginał. Wszystkie kościoły i katolickie, i protestanckie, i prawosławne tłumaczą wszystko, na przykład jeśli chodzi o Nowy Testament, jest taka naukowa wersja Nowego Testamentu, nazywa się Biblia Alanta i z niej wszystkie kościoły tłumaczą. Wszyscy ci profesorowie z tych wszystkich kościołów się znają, to są koledzy, eksperci tekstu greckiego, którzy dokładnie znają tekst i oni ustalają i badają tekst. Jeśli by znaleziono kolejny jakiś rękopis, to będą bardzo skrupulatnie badać i się wszyscy znają, są po imieniu. I ja tą Biblię Alanta mam u siebie na półce. Każdy ją może kupić. Tak? Rozumiecie to? Czy macie jakieś tutaj pytanko? Odnośnie pism Nowego Testamentu, Starego Testamentu. Mamy bardzo wiele tłumaczeń. Tak jak mówiłem, najstarsze tłumaczenie Starego Testamentu na grecki to jest Septuaginta, bardzo znana. Pierwszy kościół się posługiwał tą Biblią, dlatego Żydzi później odrzucili Septuagintę i nie używali jej. Zrobili sobie jeszcze jedno tłumaczenie na grekę. W języku polskim mamy bardzo dużo tłumaczeń w tej chwili Biblii, całej nawet. I w większości narodów są różne przekłady Biblii, ale wszyscy tłumaczą z tych samych pism. Bardzo ciekawym odkryciem były wykopaliska, znaczy znalezisko nad Morzem Martwym w Qumran. To był 1946 czy 7 rok. Pewien pastuszek, palestyński chłopiec, pas owce i z nudów brał kamyki i wrzucał sobie w takie dziury w górach. I kiedy rzucił jeden kamyk, usłyszał, jak pęka dzban. A ponieważ to było tak, ta dziura była w takiej, nad taką przepaścią, więc poszedł do domu, powiedział tacie i wujkom i oni uznali, że tam jest jakiś skarb. I faktycznie był. Spuścili jednego gościa na linię nad przepaścią, on wszedł do pieczary, a tam było masę dzbanów poustawianych. W każdym z dzbanów były pisma żydowskie, które były, niektóre były sprzed 100 albo 200 lat przed narodzeniem Chrystusa. Pochodziły od takiego zgrupowania żydowskiego Esenczycy. Esenczycy żyli za czasów Pana Jezusa, oddzielali się od narodu izraelskiego, mieszkali nad Morzem Martwym, mieli całe swoje posiadłości i miasteczka, mieli żony i dzieci i oni non-stop się modlili, przepisywali tekst biblijny. I mieli masę pism. I kiedy Imperium Rzymskie uderzyło na Izrael, żeby wyciąć Izrael, to ich miasta zostały zburzone, a oni pozabijani, ale dla nich największą wartością było pismo, Biblia. Więc powkładali do specjalnych dzbanów, żeby wilgoć tam nie weszła i robaki, i schowali w takich pieczarach nad przepaścią, że nikt tam nie mógł wejść. I to leżało 1900 lat. I kiedy znaleziono te pisma, to cały świat nauki zatarł ręce i się cieszyli wszyscy naukowcy ateiści, że nareszcie chrześcijanom i Żydom udowodnimy, że fałszowali Biblię, bo znaleźli pisma, które niektóre z nich, na przykład Księga Izajasza, była 200 lat przed narodzeniem Chrystusa. Udowodniono, że ten rękopis jest tak stary. Więc się cieszyli, że udowodnią, że Żydzi fałszowali Biblię i Kościół katolicki fałszował Biblię. Ale kiedy porównali księgę, otworzyli ten zwój Izajasza i porównali go z tym, co jest w Biblii katolickiej i w pismach żydowskich, był identyczny. Się załamali chłopaki. Esseńczycy przepisywali stare pisma, Stary Testament. To nie byli chrześcijanie. Ale to był szok dla świata nauki, że Kościół nie fałszował Biblii, ani Żydzi nie fałszowali Biblii. Wiarygodnie przepisywali. Przez wieki. Podział na rozdziały w 1206 roku, zaraz poszukam tego, co tu jest napisane, w oryginałach Pisma Świętego nie było podziału na rozdziały i wiersze. Podział ten został wprowadzony dla ułatwienia studiowania Biblii. Najstarszy system podziału całej Biblii na rozdziały pochodzi z 350 roku. Czyli jeśli czytacie Biblię, nie sugerujcie się podziałami na rozdziały. To tak jakby ktoś z was dostał list od ukochanej osoby i tak wziął sobie flamaster i tak zaznaczył część listu i powiedział, to będzie rozdział pierwszy, to będzie drugi. To nie ma najmniejszego sensu. Przecież jeśli ktoś pisze do ciebie list, to trzeba go czytać całościowo, prawda? A nie dzielić sobie na rozdziały czy wersety. Biblia nigdy tak nie była dzielona i pisana. A chrześcijanie, kiedy czytają rozdziały albo podział na wersety, albo na przykład na rozdziałem jeszcze macie grubym tekstem napisane przez człowieka wymyślony, na przykład przypowieść o synu marnotrawnym. Tylko że Jezus tak tego nie nazwał. Jezus nie nazwał tej przypowieści o synu marnotrawnym. A może ona powinna się nazywać o miłosiernym ojcu albo o złym starszym bracie. Rozumiecie? Te wszystkie nagłówki i te podziały są nie z natchnienia Ducha Świętego. I nie należy się tym sugerować w ogóle. Ten tekst trzeba czytać płynnie. Okay? To jest dla ułatwienia, żeby, jeśli ktoś wam cytuje, żebyście łatwo mogli znaleźć rozdział, werset, ale to może was wprowadzić w błędy, w myślenie. No nie wiem, coś jeszcze, jakieś pytanko macie z tego, co teraz mówiłem, z tych suchych takich informacji?
Ten podział na wersety, że to nie jest kropka w środku zdania, tak?
Ci profesorowie, którzy tłumaczą Biblię, którzy znają bardzo dobrze grekę, oni wprowadzili interpunkcję, czyli przecinki, kropki i interpunkcję, bo znają na tyle grekę, że wiedzieli, że to tak należy tłumaczyć. Ale tak jak mówię, nie było tego. Greka na przykład, według której została spisana Nowy Testament, to nie jest prawdziwa greka. To znaczy, że jeśli dacie rękopis Nowego Testamentu po grecku Grekowi, który żyje dzisiaj, on nie będzie rozumiał, co czyta. To tylko z nazwy jest Greka. To jest, tak naprawdę nazywa się Greka Koinonie. To jest taka gwara grecka, której używali chrześcijanie. Na przykład Kaszubi mówią podobno po polsku, ale nie zrozumiesz Kaszuba. Starego Mazura też nie zrozumiesz. Oni mówią trochę innym polskim, rozumiecie? Tak samo jak górale, to była taka gwara, to nie była czysta greka. To była taka przetworzona greka, tak zwana greka koinonie. I ci faceci, którzy studiują grecki, oni po prostu rozumią pewne zasady. Dlatego ci profesorowie, którzy to studiują, bardzo dobrze się znają. I tam nie ma żadnych fałszowań, to są naukowcy. Także możecie być całkowicie spokojni, że oni wiedzą, co robią. Natomiast takie dziwne ugrupowania jak Świadkowie Jehowy to są goście, którzy pośród siebie nie mają żadnych specjalistów od greki, ale robią własne przekłady i kłamią. Podam wam przykład prawdziwy. Świadkowie, kiedy odwiedzają katolików, mówią, że Pan Jezus nie umarł na krzyżu, tylko na palu. Że Jezus był na takim palu przybity, że ręce miał tutaj nad sobą przybite jednym gwoździem i nogi na dole jednym gwoździem z podpórką. Że Jezus nigdy nie umarł na takim krzyżu, tylko na palu. Tylko nawet świadkowie, którzy to mówią katolikom, nie wiedzą o tym, że założyciel Świadków Jehowy, sędzia amerykański Russell, kiedy publikował swoje gazetki, to zawsze stawiał znak krzyża, a nie pala. Oni to zmienili później, kiedy Russell już umarł. Druga rzecz. Świadek powie katolikowi, słowo greckie, które zostało użyte w oryginale, znaczy stauros, a słowo stauros znaczy pal. Tylko, że słowo stauros znaczy i pal, i krzyż. Można je tłumaczyć i tak, i tak. I z tekstu biblijnego, po tym słówku, z języka greckiego, nie można stwierdzić, czy Jezus umarł na krzyżu takim, czy na takim. Ale kiedy bada się wszystkie teksty, to wtedy, i badając historię narodu rzymskiego, który krzyżował, to w tamtym okresie krzyżowano właśnie dosłownie nie na takim krzyżu, jaki my mamy dzisiaj za sobą, tylko to była litera ty. Jezus niósł poprzeczną belkę, a nie cały krzyż. Przybito mu tutaj ręce i nałożono na taką belkę. Ale nad tą belką, nad literą ty, przybito jeszcze jedną belkę, na której był napis Król Żydowski w trzech językach. Więc najbardziej wiarygodny krzyż, na którym Jezus umarł, najbliższy prawdy, to jest krzyż prawosławny. Gdyby tak popatrzeć na krzyż, gdyby ktoś się cofnął 2000 lat temu, to ten krzyż w oddali, na którym wisiał Jezus, właśnie wyglądał tak. Te i nad tym jeszcze jedna i poprzeczka tak. Napis. Czyli krzyż prawosławny jest najbliższy prawdy, ale najbardziej rozpowszechniony jest krzyż, którego my używamy jako znak chrześcijaństwa. Ale to, co robią świadkowie, to jest pewna manipulacja. Cytują słowo greckie i mówią, to jest pal. I mają rację, ale to też oznacza krzyż, tą literę ty. Także ci profesorowie, którzy tłumaczą Biblię i opracowują taką wersję, z której wszyscy tłumaczą na języki ojczyste, to są goście naukowcy, którzy znają bardzo dobrze hebrajski, grecki i się na tym znają. Jakieś pytanko jeszcze? Czy w takim, nie macie żadnych wątpliwości odnośnie pism Nowego Testamentu? Rozumiecie, kto je napisał? Napisali apostołowie i uczniowie. Kościół był pewny, że te pisma są natchnione. Nie włączył ani jednego podejrzanego pisma. Włączył tylko pisma, które uznawał cały Kościół i wiedzieli, że kto to napisał. Natomiast odrzucili wszystkie podejrzane pisma. No. I najwięcej właśnie tych apokryfów pisze o różnych głupotach, typu, że Jezus miał dzieci, z Marią Magdaleną się żenił, tak i tym podobne rzeczy.